Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Na początek proponujemy temat rodzina, małżeństwo, jako mała cerkiew. Chyba dosyć często słyszymy takie połączenie, taką charakterystykę rodziny. I każdy z nas w jakiś sposób wydaje się, że stara się to zrozumieć, co to oznacza, tak? Co kryje się pod tym sformułowaniem. Mała cerkiew. Czy to jest jakieś wyzwanie? Czy ktoś nam podaje jakiś wzór? I jeżeli takie myśli pojawiają się u nas, to wydaje się, że to są bardzo słuszne myśli. Bo życie rodzinne, relacje, wszelkie relacje człowieka znajdują pewne podpowiedzi, a nawet bardzo konkretne podpowiedzi w nauczaniu naszej cerkwi, to raz, a dwa w słowach samego Chrystusa, w tekstach Pisma Świętego. Mamy szereg wskazówek dotyczących tego, jak powinny być budowane relacje. I mała cerkiew nieprzypadkowo jakby chce sprowadzić pewną relację, którą widzimy w świątyni i chce ją wprowadzić do naszych domów, pod nasz dach. Jakie to są relacje? Co to znaczy? Czy to znaczy, że powinniśmy budować w domach dzwonnice, nie wiem, ustanawiać miejsce dla biskupa na przykład specjalne, czy chodzi o coś innego? No, raczej chodzi o głębsze rozumienie tego, czym jest cerkiew. I może tak, skoro rodzina ma być małą cerkwią, to powiedzmy sobie, czym jest cerkiew przede wszystkim. Ten termin dla nas jest jasny, odnosi się do tej wspólnoty, tak? Jeżeli otworzymy słownik, to popatrzymy, że to słowo ma dwa znaczenia. Jedno to świątynia, takie bardzo wąskie znaczenie, szersze, to wspólnota bogoludzka. To jest tak prawosławna cerkiew mówi, tak nasza teologia głosi, że to jest bogoludzki organizm. Dlaczego? Bo nie składa się tylko z ludzi, tak? Ale jest to więź, relacja z Bogiem. Ma ten wymiar taki wertykalny i horyzontalny, tak na wzór krzyża, tak? Jednoczy i tych ludzi, którzy są obok nas, i tą przestrzeń, która jest również nad nami. Ale sam termin wywodzi się jeszcze ze Starego Testamentu i wcale tam nie oznaczał tak dokładnie tego, co my dzisiaj rozumiemy, a po prostu oznaczał zgromadzenie, wspólnotę, jakąś więź. No i jeżeli zamienimy to słowo na słowo zgromadzenie, no to samodzielnie człowiek zgromadzenie nie stworzy, tak? Wspólnota wymaga tego, żeby ktoś jeszcze był, tak? I jeżeli w ten sposób na to popatrzymy, to do czego nas Bóg wzywa, to wzywa nas do relacji. Żebyśmy nie byli samotnymi wyspami, żebyśmy nie byli skoncentrowani tylko i wyłącznie na sobie i zamknięci tylko i wyłącznie na siebie. I na tym polega nasza wspólnotowość, ta cerkiewna. Jeżeli popatrzymy w ten sposób na to, co się dzieje w świątyni, to i kapłan bezwiernych jest do niczego niepotrzebny, tak? Sam sobie nie może tutaj realizować swoich zadań. I my, przychodząc do świątyni, też potrzebujemy i wsparcia, i innych osób, ale też powinniśmy rozglądać się i patrzeć na to, czego inni potrzebują i starać się ich w tym wspierać. I to, tu zaczynamy tak naprawdę tak definiować, jak ta wspólnota cerkiewna powinna wyglądać. I jeżeli jeszcze dodamy do tego słowa Chrystusa, który bardzo szeroko rozumie tą wspólnotę, nie ogranicza jej do ulubionych sąsiadów, do członków rodziny, tylko traktuje bardzo szeroko, kiedy wystarczy otworzyć Ewangelię i przeczytać odpowiedź na pytanie skierowane do Chrystusa, kto jest moim bliźnim, tak? Czytamy te fragmenty ewangeliczne, słowa Chrystusa właśnie po to, żeby się utwierdzić w tym, że to nie jest człowiek tylko i wyłącznie z mojego klanu, człowiek, z którym mam jakieś relacje, ale każdy jest moim bliźnim. I ten Samarytanin, ten odtrącony przez całą społeczność, też jest moim bliźnim. I jeżeli dodamy właśnie do tej definicji słowa cerkiew, dodamy do tego wyjaśnienie Zbawiciela, które mamy w Ewangelii, to rozumiemy, że tak naprawdę to, że my nazywamy siebie członkami Cerkwi Chrystusowej, to jest naprawdę wyzwanie, bo mamy być otwarci na cały świat, modlić się za cały świat, czuć więź i z ludźmi, i z Bogiem, i co więcej, nieustannie pracować nad tą relacją. I o tej relacji Zbawiciel też bardzo pięknie mówi, przyrównując to do małżeństwa, tą wspólnotę cerkiewną, to zgromadzenie. Jest taki piękny obraz, w którym występuje Chrystus jako oblubieniec i cerkiew jako oblubienica. Ten obraz pojawia się w nawiązaniu do Starego Testamentu, do Pieśni nad Pieśniami, ale pojawia się w Nowym Testamencie właśnie, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że tym oblubieńcem jest Chrystus, który umiłował oblubienicę, czyli cerkiew, i oddał siebie w ofierze właśnie za swoją oblubienicę, za cerkiew. I dlatego tak na marginesie, dlatego chociaż w języku polskim słowo i cerkiew, i kościół znaczą to samo, to my lubimy jednak wykorzystywać ten termin cerkiew, bo on ma rodzaj żeński i on bardzo pasuje do tego obrazu oblubieńca i oblubienicy. Chrystus jest rodzaju męskiego. Jestem oblubieńcem, to tak jak w języku greckim, tak? Cerkiew, podobnie jak w języku greckim, jest rodzaju żeńskiego. I to też podkreśla właśnie taką bardzo piękną, wręcz intymną więź, tak? Między Bogiem a tymi, którzy są Jego. Zwróćcie uwagę, jeżeli zaczyna się nauczanie Chrystusa, Zbawiciel zaczyna pokazywać, wyjaśniać, na czym powinny polegać nasze relacje, jaka jest Jego rola, to zaczyna od obrazka dobrego pasterza, że On, Bóg, jest dobrym pasterzem, tak? Ale czyli jest takie przyrównanie, tu jest pasterz, tu są owce, my jesteśmy owce stada Chrystusowego, tak? Ale później zaczyna się to zmieniać w bardziej intymną relację, tak? Już nie, sam Zbawiciel mówi, wy nie jesteście sługami, nie jesteście, tak? Jesteście moimi przyjaciółmi. Zmienia się, tak? Te jakby odkrywa, wprowadza nas krok dalej w tą relację, tak? Na początek jest ktoś, kto nami pasterzuje, opiekuje się i za kim my posłusznie idziemy. Później jest wyraźne dążenie do tego, żeby się zbliżyć w tej relacji, tak, żebyśmy się stali przyjaciółmi. No, każdy z nas wie, że przyjaciel to coś więcej niż kolega z pracy czy ze studiów. Tak? No, przyjaciel to jest coś ważnego. Tak? No i Bóg mówi, bądźcie moimi przyjaciółmi. Później popatrzcie, kolejny jest krok. zmienia się dystans, bo zaczyna, wy nie mówcie do mnie Pan, nie mówcie, tak, nie traktujcie mnie króla sędziego, mówcie do mnie Ojcze, tak, daję na modlitwę pańską, gdzie znów ta relacja staje się jeszcze bliska, Ojcze nasz, rodzinna wręcz, tak, dziecko i rodzic, który kocha, tak. No i popatrzmy w ten sposób na nauczanie Zbawiciela, jak bardzo chce nas zbliżyć do siebie, tak? I wreszcie mówi o tym, a już apostoł Paweł, szczególnie w liście do Efezjan, właśnie, że ta relacja Boga do ludzi jest właśnie tą relacją oblubieńca i oblubienicy, a więc jeszcze jest jeden przykład ten. Ale szczególnie właśnie ten ostatni przykład jest czymś, co pozwala również i nam, skoro Bóg, skoro w Nowym Testamencie Bóg jest przyrównany do tej relacji małżeńskiej, to ojcowie cerkwi słusznie zauważyli, że i my przyrównajmy naszą relację małżeńską, rodzinną, do tego wzoru, tak? No skoro Bóg to pokazał jako wzór, to i my ten wzór możemy stosować nie tylko w cerkwi, ale możemy stosować i w rodzinach. I dlatego rodzina, małżeństwo staje się właśnie tutaj nazwane małą cerkwią. Dlaczego, dlaczego w ten sposób? Bo to małżeństwo w zasadzie wszystkie te elementy, które wcześniej zasygnalizowałem, że są związane ze wspólnotą, ze zgromadzeniem, wszystkie te zadania, tak, cechy tej wzajemnej relacji, konieczności, bliskości i tak dalej, tak samo obowiązują w małżeństwie, tylko nie dotyczą już tego uniwersalnych wszystkich relacji z całym światem, a przynajmniej dotykają tego, kto jest najbliżej, kto jest na wyciągnięcie ręki, tak? Kto jest mężem, żoną czy członkiem rodziny. Tak? Jakbyśmy uczyli się na takim praktycznym przykładzie, na mniejszej próbce tej idealnej relacji, którą jako chrześcijanie powinniśmy realizować wobec wszystkich. Więc stąd ta idea małej cerkwi. I wydaje się, że szczególnie w dzisiejszych, wśród licznych dzisiejszych wzorców tego, na czym powinno polegać małżeństwo, relacja międzyludzka, taka intymna, jest tak wiele pomysłów na to, jest tak wiele takich propozycji, czym to ma być, czy małżeństwo na przykład, to jest jakiś kontrakt, tak, umowa społeczna, tak, jesteśmy, bo jest nam razem dobrze, jesteśmy, bo się bardzo kochamy, jesteśmy, bo siebie wzajemnie pożądamy, no są różne opcje, tak, i dobrze jest wśród tych wielości opcji zrozumieć, że chrześcijaństwo wskazuje nam nasz wzór, tak? Naszą propozycję. Może nie tak nowoczesną, tak? Ale taką, która niesie za sobą pewien sens. Tak? To jest to dążenie do właśnie takiej idealnej wspólnoty. Zaraz postaram się przypomnieć nam wszystkim ten fragment listu do Efezjan, który opisuje tą relację słowami apostoła Pawła. Natomiast w tym momencie to, że chcemy rozmawiać o małżeństwie, o relacji, to znaczy, że powinniśmy o tym rozmawiać tak, jak naucza tego cerkiew, a więc troszeczkę może ignorując, nie zwracając uwagi na to, w jaki sposób postrzega to dzisiejszy świat. Ale porównanie samo się zaraz nasunie. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, bo skoro cerkiew daje nam pewną propozycję postrzegania tego, to automatycznie będziemy chcieli to porównać z tym, co funkcjonuje gdzieś tam w takim popularnym obiegu naokoło nas. I wydaje mi się, że to też jest na korzyść, że jeżeli zwrócimy na to uwagę i pomyślimy, czego tak naprawdę byśmy chcieli w naszych relacjach rodzinnych, w naszych relacjach z najbliższymi. Takich relacji, jakie postuluje na przykład współczesna, nie wiem, moda, tendencja jakaś, czy takich relacji, o jakich mówi cerkiew. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 5 rozdziale, to jest fragment zresztą, który możemy usłyszeć zawsze podczas sprawowania sakramentu ślubu. To też nieprzypadkowo, jakby sprawując sakrament, o tym jeszcze pewnie będzie tutaj mowa później, ale ten fragment jest czytany dla tych nowożeńców, dla tych, którzy wstępują w związek małżeński. To rozdział 5, krótki fragment. Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa. Żony niech będą poddane swym mężom, tak jakby ulegały samemu Panu. Mąż jest bowiem głową żony, podobnie jak Chrystus jest głową Kościoła. Jest on również zbawcą swego ciała, czyli Kościoła. I jak Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony powinny ulegać we wszystkim swoim mężom. Mężowie, niech miłują swoje żony, bo Chrystus również umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Chciał przez to uświęcić Kościół i obmyć go wodą przy użyciu słowa. Pragnął stawić przed sobą ów Kościół w całym jego pięknie, bez żadnej skazy lub rysy albo jakiegoś braku, ale w świętości i nieskazitelności. Mężowie powinni miłować żony tak jak własne ciała. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Wiadomo przecież, że nikt nigdy nie ma w nienawiści własnego ciała, przeciwnie karmi jej i otacza troską, jak Chrystus Kościół. Wszyscy bowiem jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego to, mówi Pismo, opuści człowiek ojca i matkę i przejdzie do swojej żony i odtąd będą stanowić jedno ciało. Chodzi w tych słowach o wielką tajemnicę, a ja wam mówię, że to tajemnica Chrystusa i Cerkwi, lecz odnosi się również do każdego z was. Niech więc każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, a każda żona niech okazuje szacunek mężowi. To jest fragment, który przeczytałem z wydania, z tłumaczenia biskupa Romaniuka. Także pada tutaj termin Kościół. Natomiast no, sens tych słów, chyba sens tego fragmentu jest tutaj bardzo czytelny. To taki współczesny język polski, więc bardzo tak precyzyjnie opisuje tą relację. Pięknie pisze apostoł Paweł o relacji. Jest tu kilka takich momentów, na które chciałbym zwrócić uwagę. Przede wszystkim, no tak, odtąd będą stanowić jedno ciało. To takie wskazanie dotyczące tej relacji. To wskazanie jeszcze ze Starego Testamentu właśnie. Opuści człowiek ojca swojego i matkę swoją i połączy się ze swoją żoną. Będą dwoje w jednym ciele. Tylko apostoł Paweł dodaje, chodzi w tych słowach o wielką tajemnicę. Ja mówię, że to tajemnica Chrystusa i Cerkwi. Tajemnica, misterium to nawiązuje do sakramentu, do czegoś, co nie jest tylko prostym sekretem, ale że do czegoś mistycznego, że tej relacji, tej budowy jedności nie należy rozumieć dosłownie i my chyba faktycznie nie ma nikogo, kto by to rozumiał dosłownie dzisiaj, że małżonkowie będą jednym ciałem, bo nie będą, tak? Bo dalej będą sobą, tak? Ale budują pewną relację, tylko właśnie relację na zasadzie jedności. I ta jedność jest czymś, co bardzo jest istotna w tym, żeby móc się nazywać członkiem cerkwi Chrystusowej. Ja muszę być w jedności z Bogiem. Ale i właśnie w małżeństwie, no, budowa tej jedności. I tutaj dzisiejszy świat ma inny pomysł. Bardzo zbliżony, taki wręcz szatańska korekta, bo nie dąży do jedności w małżeństwie, a narzuca jednolitość. Nie wiem, czy czujecie subtelną różnicę między jednością a jednolitością. My możemy tworzyć jedność, składając się z różnych osób, tak, i z różnych charakterów. Jedność oznacza, że coś nas łączy, natomiast jednolitość oznacza, że jesteśmy tacy sami, że jesteśmy odbiciem lustrzanym, tak, siebie wzajemnie. I tak naprawdę dzisiaj niebezpieczną tendencją, która później sprawia, że relacje nie wytrzymują próby, jest to, że ktoś naiwnie myśli, że małżeństwo, relacja, budowa rodziny sprawi, że to będzie jednolitość, że ludzie będą tacy sami, tak? Że będą mieli takie same charaktery, że będą mieli takie same myśli, że będą mieli, tak samo oceniali świat, tak? I różne zjawiska, tak? I wymagają tego od siebie wzajemnie, tak? Naciskają w jakiś sposób, właśnie próbują siebie przemienić. Tutaj zwróćcie uwagę, że nigdzie nie ma mowy o jakiejś tam siłowej przemianie, o dopasowaniu się, tak? To jest, to nie jest siłowe wymaganie. To ma wypłynąć z nas samych, żebyśmy my umieli zbudować tą jedność. Oczywiście potrzebne są pewne zmiany w nas, tak? Trzeba nad tym popracować, ale nie oczekujmy tego, że to właśnie coś, co tworzymy, będzie jednolite. Dalej będzie kobieta i mężczyzna w małżeństwie. Dalej będzie szereg osób różnych, którzy na przykład tworzą tą lokalną wspólnotę parafialną, lokalną cerkiew i cerkiew Chrystusową. W cerkwi Chrystusowej mamy przecież i świętych, i grzeszników, tak? Mamy świętych, którzy byli i mnichami, mamy świętych, którzy żyli w życiu rodzinnym. Nie jesteśmy jednolici, ale stanowimy jedność mimo wszystko. O to jest piękne, tak? Nawet to, co pokazuje nam dzisiejsza cerkiew prawosławna w dzisiejszym świecie, gdzie są prawosławni Grecy, gdzie są prawosławni Słowianie, tak? Gdzie są prawosławni konserwatyści i prawosławni liberałowie i mimo wszystko, czasami z większymi trudami, ale jesteśmy w stanie zachować jedność, tak? Mimo że nie jesteśmy jednolici, tak? I nawet kwestie kalendarza nas różnią, tak? W świecie prawosławnym już też, tak? Nie mamy, nie świętujemy w tych samych dniach, tak? Świąt, mamy różne kalendarze liturgiczne, ale zwróćcie uwagę, to nie przeszkadza nam zachowywać jedności, tak? A ta jednolitość, ten dążenie do takiej jednolitości jest niebezpieczne, bo to oznacza zniewolenie. Ktoś kogoś musi zniewolić, tak? Ale popatrzmy, jeżeli Bóg stworzył człowieka i obdarzył go wolnością, to on tą wolność szanuje. Więc tak samo w małżeństwie, tak samo w relacji rodzinnej. Jeżeli są dwie osoby, to one mają się wzajemnie szanować, tak jak Bóg. Właśnie skoro mamy przełożyć tą kalkę Boga, no to weźmy ten przykład, tak, jako jeden z takich chyba kluczowych, dlatego żeby to, co planujemy, to nad czym pracujemy, nad tą relacją rodzinną, małżeńską, żeby zakończyło się sukcesem. To powinien być, powinniśmy wziąć ten przykład i zastosować go, czyli uszanować drugą osobę, uszanować jej wolność, wolny wybór, jej poglądy, postrzeganie świata i tak dalej. Nie zmieniać na siłę, bo ja czasami żartuję na spotkaniach przedmałżeńskich, że niech będziecie chcieli wziąć ślubu z waszym lustrzanym odbiciem, bo to będzie nudne, tak, w życiu. I kogoś zmienicie na siłę, to już nie będzie ta osoba, którą pokochaliście, tak? Jeżeli macie ją tak rzeźbić, zmieniać. Tępić jej charakter, tak, żeby dopasować do swojego, no to w końcu to nie będzie już ta sama osoba, którą ukochaliście, więc nie można w ten sposób postępować. I to pokazuje, to jeden przykład, który chciałbym wyłuskać, tak, ale to pokazuje jakby na czym polega to rozumienie tej frazy rodzina jako mała cerkiew. Bierzmy przykłady, które daje nam Bóg, które ukazuje nam w swojej relacji do świata, do stworzenia. I zrozummy, że i w małżeństwie, i w rodzinie my powinniśmy stosować te same relacje. Tak? Więc jeżeli mamy właśnie, a propos uszanowania tej wolności, tak, drugiej osoby, jeżeli mamy przypowieść o synu marnotrawnym, gdzie jest ojciec, który daje wszystko, tak, ale który mimo wszystko szanuje wolny wybór człowieka, tak, swojego syna, swojego ukochanego, i nie zatrzymuje go na siłę, tak, i pozwala mu iść w świat, to zrozumie, że to jest przykład, który jakby też stanowi podstawę do tego, żebyśmy my w podobny sposób wykorzystywali to na przykład w relacji małżeńskiej, czyli wzajemne ustępowanie sobie, wzajemny szacunek okazywany sobie. To jest fragment czytany, jeden, krótki, podczas sakramentu małżeństwa, a fraza rodzina jako mała cerkiew po prostu rozciąga to nauczanie na szereg innych przykładów. Dałem ten jeden. Pytanie, czy chcemy szukać ich dalej wspólnie, czy pomyślimy o tym samodzielnie, stawiam w zasadzie teraz otwarte, bo możemy popatrzeć, co jeszcze Zbawiciel ukazał w Ewangelii, albo starać się to dalej poszukiwać. Natomiast oprócz tego, cerkiew to jest też organizm, w którym dzieje się tajemnica, czyli dzieją się sakramenty. Tak? Czyli nawiązana jest żywa więź i podtrzymywana jest żywa więź z Bogiem, bo tak naprawdę sakramenty to są tym wyjściem człowieka z tej przestrzeni i wejściem, próbą wejścia gdzieś tam w górę. I to chyba też jest ważna podpowiedź jakby w życiu małżeńskim, żeby nie rozumieć małżeństwa jako oderwanego od wszystkiego, bo można, jeżeli zbyt literalnie potraktujemy stwierdzenie rodzina to mała cerkiew, to zrozumiemy, że to jest mała wspólnota, która jest w zasadzie pełnią samą w sobie i która niczego więcej nie wymaga. To jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy zamiast zamknąć się w takiej kapsule egoisty, gdzie się sam zamykam, tak, i z nikim nie robię wspólnoty, to ja się w takiej kapsule egoisty zamykam jeszcze z jedną osobą, ale wtedy jestem odłączony od całego świata. Nie, to złe rozumienie. Mała cerkiew oznacza, że no właśnie ma ona dążyć do bycia tą dużą cerkwią, czyli do otwarcia się. I nawet w małżeństwie to nie są tylko dwie osoby. Małżeństwo powinno być otwarte i na innych ludzi, rodzina powinna być otwarta i na innych ludzi, ale przede wszystkim, bo ten kontekst tutaj duchowy jest ważny, powinna być otwarta na Boga. Tak? Zresztą to, o czym dalej będziemy rozmawiać, czyli czym się na przykład różni jakaś w ogóle relacja kobiety i mężczyzny, jakakolwiek na świecie, którzy zdecydowali się wspólnie żyć, nie wiem, na kocią łapę, w małżeństwie cywilnym, czy w małżeństwie sakralnym, sakramentalnym, czym się różni od właśnie tego ideału małej cerkwi. Ano tym, że jeżeli mówimy o właśnie małżeństwie sakramentalnym w prawosławiu, jeżeli mówimy o tym idealnym małej cerkwi, to już na początku nie są tylko dwie osoby. Bo zwróćcie uwagę, że te dwie osoby, żeby stać się tą wspólnotą, one przychodzą do Boga i Jego proszą o ich wsparcie, tak? On się staje tutaj zamieszany w tą ich relację. To na ich prośbę, jakby z ich inicjatywy, tak? On przychodzi, on błogosławi, on ich wspiera, on ich prowadzi, tak? To już jest pewna relacja, tak? Już ci dwoje są w tej relacji, ale zwróćmy uwagę jeszcze na coś innego. Coś, co już dawno temu, jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, jeszcze w Starym Testamencie jest obserwowane, to nigdy nie była tylko i wyłącznie relacja dwóch osób. Wesele w Kanie Galilejskiej, kolejny fragment Ewangelii w tym momencie, ale kolejny fragment Pisma Świętego, który jest czytany podczas sakramentu małżeństwa, tak, pokazuje ucztę weselną. W Starym Testamencie nie możemy powiedzieć o sakramencie małżeństwa, chociaż ceremonią małżeństwa był, ale nie był związany z wizytą w świątyni, w synagodze, ale był związany z posiłkiem spożywanym w gronie wspólnotowym, tak? Gdzie dwoje ludzi stawało się tym małżeństwem dlatego, że przed całą wspólnotą oni się za takich deklarowali i były określone obrzędy stołu, obrzędy związane z posiłkiem, z wzniesieniem kielicha, które sprawiały, że faktycznie tak byli później już po tym postrzegani, tak? I to, co często jest czytane podczas właśnie sakramentu małżeństwa, co niekiedy wzbudza taką ludzkie zdziwienie. No dlaczego ten Zbawiciel zamienia wodę w wino? Dlaczego pierwszy cud ma taki charakter, tak? Po co jest to? To wynika z naszego niezrozumienia, że to wino nie było potrzebne tylko jako coś do degustacji, coś, co było potrzebne na stole, ale stanowiło element obrzędu. I bez tego wina tych dwoje, którzy siedzieli wspólnie przy stole, zgromadzeni z rodziną, z sąsiadami i tak dalej, tak naprawdę formalnie nie zostaliby tym małżeństwem. Więc Zbawiciel im pomaga, umożliwiając właśnie dokończenie tego ceremoniału, bo w tradycji żydowskiej wspólna ta uczta pod kierownictwem przewodnika, takiego przewodniczącego, szczególnej osoby, wcale nawet nie kapłana, mógł to być rabin, mógł to być po prostu jakiś najstarszy członek rodziny, kończyła się tym, że młodzi, ta para wypijała z jednego kielicha na zakończenie posiłku, tak, ze wspólnego kielicha i dzięki temu łączyli się we wspólnotę małżeństwa. To było ich jakby w tradycji żydowskiej zwieńczenie. Jeżeli nie było wina, żeby nalać do tego ostatniego kielicha, to oni nie mogli wypić tego, tak, i de facto no, nie mogli stać się tym małżeństwem, więc ta forma tutaj pokazuje, ta starotestamentowa, że małżeństwo ma też taki wymiar, który nie powinien się odbywać bez społeczności bliskich, tak, bez tej okolicznej społeczności. I to jest jakby taki przykład ze strony tej tradycji chrześcijańskiej. A z drugiej strony my dzisiaj widzimy alternatywne przykłady, czyli na przykład relację opartą na zasadzie takiego kontraktu, umowy. Będziemy ze sobą, póki będzie nam dobrze. Na przykład takie założenie, takiego ograniczenia takich odpowiedzialności, taka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak? Wchodzimy warunkowo. Wchodzimy z zastrzeżeniami. Jak będzie dobrze, to super. Jak będzie źle, no to tak, jest możliwość wyjścia. Może spróbujmy, tak? Też kolejna taka opcja. I wszystko jakby jest dużo bardziej ograniczone od tego bezwarunkowego, tak, oddania się i zrozumienia, że to jest wejście w odpowiedzialną relację, w bardzo taką angażującą i przemieniającą człowieka, i zamiana tego na taki substytut życia, nie wiem, pod wspólnym dachem, jakiegoś takiego wspólnego dzielenia się pewnymi rzeczami, może nie wszystkimi, stąd na przykład jest bardzo popularna dzisiaj małżeńska intercyza, czyli rozdzielność majątkowa, tak? No, Wspólnie żyjemy, troszczymy się, ale każdy zarabia tylko na siebie. No to już w tej bezgranicznym zaufaniu jest jakiś taki kamień potknięcia, tak? Już coś tutaj nie gra, już gdzieś jest taka no, odczuwalny taki brak zaufania, tak? I więc propozycja moja na dzień dzisiejszy, na taki początek, to żebyśmy popatrzyli na te nasze relacje i zrozumieli, że wszelaka jakaś taka warunkowość i takie sprowadzenie do takiego niskiego, ziemskiego poziomu troszeczkę degraduje to nasze małżeństwo, które, czy tą relację rodzinną, która powinna być właśnie no, taka bezwarunkowa, jak ta relacja, której ideał pokazuje cerkiew. Czyli żebyśmy próbowali zrozumieć te życie rodzinne jako tą małą cerkiew. A dalej właśnie zobaczymy, co podpowiada nam sakrament małżeństwa. I też porozmawiamy, może to już będzie faktycznie, mam nadzieję, że to też będą pytania jakieś, o małżeństwach, w których, żeby zachować jedność, dwoje ludzi musi jeszcze zastanowić się, jak połączyć na przykład dwie tradycje chrześcijańskie, czyli porozmawiamy o małżeństwach mieszanych. To będzie też jako ostatnie spotkanie, bo to też jest jedno z takich wyzwań.
Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.